Ordo Malleus nadciąga. Recenzja dawno wywardwa. Retribution. 15 marca 2011 10:27. Kosmiczni Marines. Eldarzy, Tyranidzi, Orki i Kosmiczni Marines chaosu otrzymali nowego przeciwnika. Gwardia Imperialna z rozmachem wkracza na arenę walk w najnowszym dodatku do gry dawno wywardwa o intrygującym podtytule Retribution. Kiedy rozpoczynały się zamknięte i otwarte beta testy najnowszego dodatku do dawno wywardwa, zatytułowanego Retribution, wszystko wskazywało na to, że będziemy mieć do czynienia z jednym z ciekawszych dodatków do tej produkcji. Czas zweryfikował te nadzieje, wreszcie w nasze ręce trafiła pełna wersja tego samodzielnego rozszerzenia. Na pierwszy ogień poszedł tryb dla jednego gracza. Po raz pierwszy w dawno wywardwa mamy możliwość rozegrania kampanii i każdą z dostępnych ras i nie jesteśmy ograniczeni tylko do zakonu krwawych kruków, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie nimi odkrywać sekrety układu Aurelia i fabułę gry. Tak naprawdę bez znaczenia jest, którą z frakcji zdecydujemy się poprowadzić do finału. Scenariusz dla wszystkich ras jest niemal identyczny, a różnice kosmetyczne, nie wspominając już o olbrzymich lukach fabularnych w niektórych przypadkach. Przykładowo, przedstawiciele chaosu chcą zgładzić ostatniego bossa z zemsty i taki sam cel mają również eldarzy. Nimi także kieruje zemsta. Powód jest tylko trochę inny. Co gorsza, również filmy w kampaniach dla różnych ras są bardzo podobne. Przed każdą kampanią wita nas intro, które różni się od reszty jedynie kilkoma ostatnimi sekundami. Natomiast film wieńczący fabułę to około 20-sekundowa animacja. Jednak jeśli zdecydujemy się na zabawę w znajomym już trybie kooperacji, to musimy nastawić się na cierpliwość. Wstawek nie można przyspieszyć. Nie ma również co liczyć na rozmowy bohaterów pomiędzy poszczególnymi mapami. Przydarza się to na tyle rzadko, że nie zauważymy różnicy. Na szczęście mapy zostały przygotowane specjalnie dla trybu dla jednego gracza i nie stanowią kalki z rozgrywek wieloosobowych z dodanymi oddziałami i bossami. Jednak nie ma to większego znaczenia, bo dla każdej frakcji misje są identyczne, a różna może być tylko kolejność ich rozgrywania oraz zdobywane nagrody. Po każdej ukończonej misji możemy zdecydować się na jeden z trzech bonusów. Przedmiot dla naszych bohaterów, ulepszenie jednostki lub zupełnie nowy oddział. Jest to w sumie decyzja mało znacząca z punktu widzenia rozgrywki. Przez pierwsze trzy misje rzeczywiście możemy powalczyć z wykorzystaniem systemu osłon, w miarę zdobywania doświadczenia i nowego ekwipunku. Przechodzenie poszczególnych map uproszczone zostaje do wydania komendy dotyczącej atakowania wszystkich przeciwników na drodze. Zazwyczaj nawet nie musimy używać specjalnych umiejętności bohaterów, a tych jest sporo. Część zdolności uzyskujemy dzięki wykorzystaniu odpowiednich przedmiotów, które wpływają również na wygląd postaci. Inne umiejętności wynikają natomiast z rozwijania herosów. Każdy z naszych podkomendnych posiada trzy ścieżki rozwoju: energię, zdrowie oraz atak. Wszystkie składają się z 5 stopni zaawansowania, a każdy poziom odpowiada nowej zdolności pasywnej lub aktywnej. Maksymalnie możemy osiągnąć 10 poziom doświadczenia, czyli istnieje bezproblemowa możliwość wykupienia wszystkich umiejętności z dwóch ścieżek. W połączeniu z odpowiednim ekwipunkiem, bohater z określonymi zdolnościami staje się nieśmiertelną maszyną do mordowania przeciwnika, co poddaje w wątpliwość sens poziomowania trudności i rozgrywki. Niech przykładem będzie potyczka z ostatecznym przeciwnikiem, która na najwyższym poziomie trudności trwa 20 do 30 minut i nie wymaga niemal żadnej interakcji ze strony gracza. Przy kampanii trwającej łącznie około 7 do 8 godzin pojedynek z ostatnim przeciwnikiem staje się nużący i nieciekawy. Wróćmy jednak do mapy rozgrywki i mechaniki. Kiedy napotkamy jakieś trudności, wystarczy zająć jeden z rozmieszczonych na mapie budynków, w którym możemy szkolić jednostki. Najciekawsze jest jednak to, że kiedy już wyszkolimy oddział, to nawet w przypadku śmierci wszystkich jego członków otrzymujemy zwrot 100% wydanych zasobów. Oznacza to, że tak naprawdę na produkcję wojska nie tracimy żadnych zasobów. W związku z tym gracz całkowicie traci szacunek do posiadanej armii, która staje się bezwartościowa. Sytuację na szczęście ratuje tryb rozgrywki wieloosobowej, który pozostał praktycznie bez zmian. Nowa frakcja nie wpłynęła niekorzystnie na balans, jak miało to miejsce w przypadku Chaos Rising. Za to z pewnością pole walki stało się bardziej rozmaicone dzięki formacjom Gwardii Imperialnej. W trybie multiplayer gwardzistom może przewodzić jeden z trzech bohaterów: ofensywna inkwizytorka, stanowiący wsparcie komisarz oraz defensywny lord generał. Podstawowym oddziałem jest formacja 6 gwardzistów, których liczba zwiększa się maksymalnie do 12 w miarę rozbudowy technologicznej i rozwijania oddziału. Trzon armii stanowią również pojazdy, sentinele, które pojawiają się na polu bitwy już kilka sekund po rozpoczęciu potyczki. W miarę rozbudowy technologii otrzymujemy dostęp do bardziej zaawansowanych środków w postaci formacji Stormtrooperów, Ogrynów czy też Sad Hand Devils. Jednak główną siłę uderzeniową Gwardii Imperialnej stanowią pojazdy. Wśród nich znajdziemy czołgi Leman Rus, mobilne artylerii Manticora oraz najpotężniejsze pojazdy naziemne w uniwersum Warhammer 40.000, czołgi Banneblade. Nie zapomniano także o innych stronach konfliktu. W tym przypadku ciężko jednak mówić o równomiernym obdarowaniu każdej frakcji. Przedstawiciele chaosu otrzymali Noise Marines dostępnych już na początku gry. Eldarzy są teraz bogatsi o autarchę, którego przyzwać mogą z paska zdolności rasowych dopiero po osiągnięciu drugiego poziomu technologicznego. Dodano również garstkę map przeznaczonych do multiplayer. Warto także wspomnieć o jednej mapie i nowym bohatera w trybie The Last Stand, w którym gracze sprzymierzają się w trzyosobowej grupie i odpierają falę nacierających przeciwników. Niestety, pomimo opcji importu nie jest możliwe przeniesienie postaci z podstawowej wersji gry czy też z pierwszego dodatku. Pozostaje więc zabawa od nowa i mozolne zdobywanie ekwipunku. Zaprezentowana mapa jest zdecydowanie trudniejsza od poprzedniej i stanowi nie lada wyzwanie. Na szczęście wsparcie Lorda Generała, który dzielnie dzierży miotacz ognia w jednej ręce, a drugą przyzywa zrzuty gwardzistów z orbity, może przeważyć szale zwycięstwa. Tryb The Last Stand nadal prezentuje się oryginalnie i potrafi wciągnąć. Jest to bez wątpienia mocny punkt tej produkcji. Wreszcie dokonano rozdzielenia gry od systemu Games for Windows Live. Zdecydowano się na pozostanie jedynie przy platformie z tymi zabezpieczeniach przez nią oferowanych. Dzięki temu widać wyraźny wzrost płynności animacji w grze. Modele graficzne nowych jednostek oraz bohaterów w kampanii prezentują się bardzo dobrze. Niewątpliwą zaletą jest muzyka, która towarzyszy nam podczas rozgrywki. Patetyczna, podniosła, ale jednocześnie wpadająca w ucho. Majstersztyk. Dla niektórych zaletą będzie wykorzystanie platformy Steam Cloud do przechowywania zapisanych stanów gry oraz pakietu Steam Works. Ten ostatni zapewnia możliwość przeglądania osiągnięć i statystyk w profilu gracza na portalu społecznościowym Steam. Dawno War 2. Retribution nie jest grą, która wnosi dużo. Bardziej chciałoby się rzec, że dostaliśmy grę niskobudżetową czy może nawet płatny pakiet DLC w formie pudełkowej. Zapewnienia o kampanii i dla każdej z ras zostały spełnione, jednak jakość trybu dla jednego gracza pozostawia wiele do życzenia. Podobnie w trybie dla wielu graczy, gdzie jedyną zmianą jest dodanie jednej frakcji i kilku map. Uczucia niesmaku dopełnia fakt, że na zakup 5 przedmiotów dodatkowych dla jednej frakcji w kampanii i dla jednego gracza musimy wydać 99 eurocentów. Cały dodatek przypomina jeden sporej wielkości pakiet DLC. Jako pełnoprawne i samodzielne rozszerzenie wypada bardzo przeciętnie i nie ratuje go nawet dobry multiplayer. Pozycja tylko i wyłącznie dla fanów uniwersum Warhammer 40.000. I to też tylko i wyłącznie wtedy, gdy zdecydują się wybaczyć niedociągnięcia fabularne.